Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Witam Państwa, to 146. odcinek Godziny Szumu. Tym razem jest ze mną Paweł Michna, historyk sztuki, kurator, badacz wizualiów z getta łódzkiego, a także współkurator wystawy System Mody, ubrania w strategiach przemocy i taktykach przetrwania w getcie łódzkim. Wystawę tą Paweł kuratorował razem z Karoliną Sulej. I odbywa się ona, ciągle trwa, w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Paweł, witam Ciebie serdecznie.
Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło i bardzo dziękuję za zaproszenie.
Zanim przejdziemy do rozmowy, zapraszam Państwa na materiały naszych partnerów.
Kobiece piersi, symbol płci i pragnienia. Źródło przyjemności, ale też miejsce bólu, kary i władzy. Wystawa Piersi Królowej utoczone z drewna, inspirowana legendą świętej Agaty Sycylijskiej, przygląda się mechanizmom kontroli nad kobiecym ciałem. Ponad 20 osób artystycznych z Polski i świata tworzy wspólną opowieść o cielesności, pożądaniu i oporze. Wystawa odbędzie się w Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu i potrwa od 6 września do 17 października. Kuratorkami są Agata Cukierska i Katarzyna Kalina. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.
Witam po przerwie. Przypominam, rozmawiam z Pawłem Michną, kuratorem, współkuratorem wystawy System Mody, ubrania w strategiach przemocy i taktykach przetrwania w getcie łódzkim. Wystawę tą zobaczycie Państwo w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Trwa to aż do 1 lutego 2026 roku. Jest to wystawa duża, trwa długo. Paweł, a co sprawiło, że ona w ogóle powstała? Jaki jest powód tego, że zdecydowałeś się pracować przy tej wystawie? Nie wiem, czy instytucja stwierdziła, że to jest jakiś ważny moment? Jakie są tutaj, powiedzmy, taki impuls do w ogóle rozpoczęcia pracy nad tym tematem, tej wystawy?
Ten impuls można byłoby rozumieć na kilku poziomach. Z jednej strony można powiedzieć, że zmienia się dyskurs wokół zagłady i wraz z końcem ery świadka, czyli po prostu umieraniem świadków i ocalałych, pojawiają się nowe tematy, które wcześniej były pomijane jako mniej istotne często lub problematyczne. Więc to jest taki impuls, który można byłoby widzieć na poziomie takim bardziej ogólnym, a na poziomie bardziej szczególnym to projekt ten wynika trochę z przypadkowego mojego spotkania z moją współkuratorką Karoliną Sulej podczas konferencji naukowej, gdzie prezentowaliśmy swoje badania. I już spotkaliśmy się już na lotnisku, lecąc z Polski, i od słowa do słowa okazało się, że mamy bardzo podobne zapatrywania na kwestie związane z zagładą, na rolę i znaczenie ubrań, bo też moje badania dotyczą pośrednio także kwestii ubrań, a Karolina zajmowała się ubraniami podczas zagłady też w swojej pracy naukowej i dziennikarskiej. To też ta zmiana dyskursu wokół zagłady i otwieranie się na nowe tematy sprawiło, że Muzeum Włókiennictwa, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi było zainteresowane właśnie tym tematem. W ogóle Centralne Muzeum Włókiennictwa jest taką instytucją, która w dość progresywny sposób, można powiedzieć bardzo progresywny sposób, stara się opowiadać historie związane i z łodzią, i z ubraniami, bo ta wystawa, którą robiliśmy, ona nie jest wystawą taką typowo historyczną, konserwatywnie historyczną, tylko już jest kolejną wystawą w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, która łączy historyczne obiekty i opowiadanie historii z pracami współczesnych artystów.
No może wytłumacz, co rozumiesz pod pojęciem mniej istotne tematy, skoro ten zmienia się dyskurs, getto łódzkie jest jakimś mniej istotnym tematem, czy o co chodzi?
Getto łódzkie na pewno nie jest mniej istotnym tematem, ale wbrew pozorom było tematem, który był w mniejszym stopniu podejmowany, choćby w porównaniu do getta warszawskiego. Natomiast te inne tematy, o których mówię, to właśnie kwestie nie tylko związane z, można powiedzieć, duchowym na przykład oporem, sposobami przetrwania ofiar czy badaniem sprawców, ale też tematy, które nie bardzo wpisywały się w te kwestie albo tematów no, trudnych, bo dotyczących postaci kontrowersyjnych czy sytuacji związanych między innymi właśnie z działaniem Judenratów i współpracy czy jakiejś formy kooperacji między nazistami a władzami getta łódzkiego w tym przypadku. Istotnym elementem tej wystawy, ta wystawa jakby zbudowana jest z wizualiów z getta łódzkiego, które do tej pory też nie były za bardzo pokazywane, analizowane, z którymi ja zajmowałem się w swojej pracy naukowej. No, kwestia ubrań, w ogóle rzeczy też jako takich, ich znaczenia, roli, sprawczości też nie była podejmowana i tutaj właśnie badania Karoliny też są, można powiedzieć, dość nowatorskie, jeśli chodzi o podejmowane zagadnienie. Właśnie to, że rzeczy też miały znaczenie, też były istotnym elementem w strategiach przetrwania, czy indywidualnych, czy można powiedzieć grupowych, jak w przypadku getta łódzkiego. Także to są tematy, które pojawiają się, związane są z pewnymi zmianami paradygmatów też w humanistyce, tak, i właśnie zainteresowania rzeczami, zajmowania wizualiami, obrazami, które nadaje się też znaczenie, czy w których znaczenie się widzi. A do tej pory były one jako mniej istotne, raczej pomijane, czy gdzieś tam traktowane, można powiedzieć, po macoszemu.
Mm-hmm. No myślę, że do tematu rzeczy powrócimy, ale jeszcze, ponieważ sam wspomniałeś, że to getto warszawskie raczej było tak, no, nie chciałabym powiedzieć maglowane, ale jakby faktycznie też myśląc o tej wystawie, uzmysłowiłam sobie, że doskonale jakoś tam no, znam tą historię, czy nie wiem, czy doskonale, ale kojarzę tą historię getta warszawskiego, o tym się mówi. W Warszawie są też uroczystości, natomiast na dobrą sprawę historii getta łódzkiego w ogóle nie znałam i dowiedziałam się o niej trochę dzięki tej wystawie. Więc może przybliż, proszę, Paweł, no tą specyfikę getta łódzkiego, bo ona jednak jest inne niż to w Warszawie, czy no nie wiem, inne getta na terenach Polski przedwojennej.
Łódź została włączona do Rzeszy, to już jest pierwsza podstawowa różnica. I Łódź stała się ważnym ośrodkiem też w przemysłowym, też w tych wschodnich terenach wcielonych do Rzeszy. To jest jakby korzystając też z tej tradycji łódzkiego przemysłu włókienniczego, naziści rozwijali tam ten przemysł włókienniczy. Łódź była oczywiście drugim pod względem liczebności skupiskiem ludności czy obywateli polskich etnicznych Żydów i była miejscem, z którego bardzo wielu Polaków wysiedlono. Do generalnego gubernatorstwa. I to sprawiło, że getto łódzkie, które zostało utworzone w 1940 roku, zamknięte w maju 1940 roku, było w dużo większym stopniu odizolowane od miasta, tak? Bo te związki, które były wcześniej między nawet polskimi i żydowskimi mieszkańcami, one po prostu nie przestały funkcjonować. Też getto łódzkie było umieszczone czy stworzone w najmniej rozwiniętej części Łodzi. To też jest istotne, bo na Bałutach i w tej części Starego Miasta, gdzie utworzono getto, też nie było kanalizacji w dużej części. W związku z tym te kontakty z zewnątrz były dużo bardziej ograniczone niż w przypadku getta warszawskiego.
Nie było kanałów, którymi można by się poruszać.
Tak, nie było kanałów, nie było sieci społecznej przedwojennej, do której czy ona była uległa erozji bardzo szybko w związku z tymi wysiedleniami, też z przybyciem niemieckich osadników do Łodzi. To sprawiło, że getto bardzo szybko znalazło się w trudnej sytuacji, ekonomicznie też, a brakowało, tak, brakowało podstawowych artykułów, bo ten szmugiel istniał w stopniu szczątkowym w porównaniu do getta warszawskiego. Getto łódzkie też było kierowane, czy został ten przewodniczący administracji getta, żydowskiej administracji getta łódzkiego, został nim Haim Mordechaj Rumkowski, wyznaczony przez Niemców, przedwojenny syjonista i też w jakimś stopniu fabrykant niewielkiego zakładu. Rumkowski wierzył w ramach tych syjonistycznych ideałów, które wyznawał, że praca i to przekwalifikowanie żydowskiej ludności jest istotne. Nie tylko przed wojną z powodu tego, że żydowscy robotnicy i rolnicy mieli jechać do Palestyny i tam gospodarować, a w sytuacji getta uważał, że to praca przyniesie ocalenie, że zajęcie przez getto ważnej roli w niemieckiej gospodarce wojennej sprawi, że getto przetrwa. I można powiedzieć, że w jakimś stopniu miał rację, gdyż getto łódzkie było najdłużej funkcjonującym gettem i przed ostatnim zlikwidowanym gettem w ogóle na terenach zajętych przez nazistów, a można powiedzieć, że ta strategia przetrwania poprzez pracę dawała gettu szansę właśnie działania. I on trafił na... Polityka Rumkowskiego była zgodna z polityką niemieckiego zarządcy getta, Hansa Bibowa, kupca z Bremy, który widział właśnie szansę też wzbogacenia się na wykorzystywaniu żydowskiej siły roboczej zgromadzonej w getcie i po prostu zarabiania pieniędzy. To umożliwiło gettu rozwój produkcji, tak, korzystając też z tej tradycji przemysłowej Łodzi, ale też właśnie dzięki temu, że niemiecki zarząd getta poszukiwał zamówień dla getta, ta produkcja się rozwijała. I rozwijała się do tego stopnia, że w 1942 roku getto było największym ośrodkiem przemysłowym, jeśli chodzi o produkcję tekstylną w Europie. I produkowała nie tylko na potrzeby niemieckiej armii. Przez długi czas uważano, że, bo to powtarzał też sam Bibow, że 90% produkcji getta to była produkcja na potrzeby armii. W przypadku produkcji tekstylnej to według najnowszych badań nie jest prawda, bo aż 50% produkcji była na potrzeby armii, a 50% na rynek cywilny. I były to produkcja na rynek cywilny obejmowała również bardzo luksusowe, można powiedzieć, ubrania czy części ubioru, bo były to między innymi kapelusze, kosmetyczki, torebki, takie bardzo suknie, bielizna, też jedwabna, więc też można powiedzieć, że bardzo ekskluzywna produkcja. Też największymi właśnie tymi cywilnymi zamawiającymi w getcie były firmy, które istnieją do dziś, między innymi Felina i Triumf, właśnie producenci
bielizny. Warto to wiedzieć.
Tak, czy może przy wyborach konsumenckich warto rzeczywiście się nad tym zastanowić, tak. No więc mimo dramatycznych warunków panujących w getcie i z czasem coraz większego głodu, no getto było wydajnym zakładem przemysłowym, czy hubem takim produkcyjnym, można powiedzieć. Oczywiście nie produkowano tylko wyrobów tekstylnych, ale ogromnej ilości innych przedmiotów, wszystkiego właściwie, co tylko można było wyprodukować, opierając się na też, można powiedzieć, dość upiornym recyklingu, bo w getcie przerabiano nie tylko ubrania należące do mieszkańców getta, ale też w momencie, kiedy rozpoczęła się zagłada w obozie w Chełmie nad Nerem, też przerabiano po prostu należące do ofiar ubrania. Więc ta produkcja, ona właściwie trwała do samego końca istnienia getta, czyli do sierpnia 1944 roku, kiedy getto zostało zlikwidowane. I by zareklamować tą produkcję w getcie, sięgano po, można powiedzieć, bardzo nowoczesne narzędzia, czyli wizualne albumy i plakaty, które ja w swoich badaniach nazywam właściwie brandingiem getta, czyli wykorzystywano nowoczesny język projektowania graficznego, by stworzyć materiały, które oprócz funkcji takiej, można powiedzieć, pamiątkowej, miały też zachęcić niemieckie firmy, niemieckich przemysłowców, delegacje wizytujące getto do składania w getcie zamówień. I tutaj rzeczywiście używano języka, no można powiedzieć, bezpośrednio czerpiącego z awangardy, bo odpowiedzialny za wymyślenie tego języka dla getta był Pinkas Schwarz, który był uczniem Strzemińskiego.
No tak, getto łódzkie zamienia się w taki solidny, czy jakby taki dosyć upiorny obóz pracy, który ma ambicje prezentować się z zewnątrz jako nowoczesna firma, której też towarzyszy, z tego co się dowiedziałam na wystawie, a też atrakcyjna oprawa wizualna. I co to była ta, dokładnie na czym ona, czy jakby jakie strategie wykorzystywała, jak getto się promowało na świecie, czy może w Niemczech raczej?
Getto promowało się przy użyciu, można powiedzieć, bardzo nowoczesnych narzędzi, albo przynajmniej starało się takie nowoczesne narzędzia imitować. W getcie powołano wydział statystyczny i w ramach tego wydziału statystycznego początkowo sporządzano takie wykresy, plansze z wykresami dotyczące śmiertelności, ale z czasem zaczęły powstawać materiały, które można powiedzieć, że miały charakter propagandowo-reklamowy. Z jednej strony miały upamiętniać działanie getta, świadczyć o też tym, w jak doskonały sposób getto było zarządzane przez żydowską administrację, ale miały też reklamować produkcję w getcie. Poszczególne wydziały tworzyły albumy, zamawiały albumy i plakaty po to, by pokazać, jak getto wydajnie produkuje. Tworzono swego rodzaju też katalogi produktów i wykorzystywano do tego język nowoczesnego projektowania graficznego. Projektowania graficznego czerpiącego bezpośrednio z awangardą, bezpośrednio z awangardy, i te związki z awangardą, łódzką awangardą, są bezpośrednie, ponieważ artystą, który był odpowiedzialny za wybór nowoczesnej, czerpiącej z konstruktywizmu stylistyki, był Pinkas Schwarz, który był uczniem Strzemińskiego w latach 30., pod koniec lat 30. W takim eksternistycznym trybie uczył się typografii i projektowania w szkole dokształcania zawodowego, której Strzemiński był dyrektorem. I te materiały tworzono właśnie w takiej nowoczesnej geometrycznej stylistyce i przy wykorzystaniu fotomontażu, czyli tego par excellence takiego nowoczesnego, najnowoczesniejszego medium. Oczywiście to nowoczesne medium było wykorzystywane głównie przed wojną, tak, w druku, natomiast getto nie miało możliwości drukowania zdjęć, nie było tam tak zaawansowanych maszyn, w związku z tym tworzono tam ręcznie projekty, które można powiedzieć, że imitowały takie nowoczesne, wielonakładowe broszury, reklamowe katalogi. One miały, były pokazywane niemieckim przemysłowcom podczas wizytacji. Niektóre z tego, co wiemy, też były pokazywane właśnie w Niemczech, w Poznaniu czy w Berlinie, tym wyższym rangą urzędnikom, więc no, można powiedzieć, że getto miało, tworzyło swoisty branding. Nie miało logotypu takiego typowego, ale to też trzeba powiedzieć, że to były czasy dopiero, kiedy te strategie brandingowe czy reklamowe się kształtowały. Tak? Lata 30. to był początek, tak, eksplozja projektowania reklamowego w Polsce w takim nowoczesnym wydaniu, ale właśnie konsekwentnie stosowana nowoczesna geometryczna stylistyka, czy pewne motywy, do których się odwoływano, bardzo nowoczesne i też na poziomie ikonografii, tak? Bo mamy w tych materiałach dużo przedstawień maszyn, ale też na przykład kominów, które z dzisiejszego punktu widzenia są dla świadomego dalszych etapów zagłady widza problematyczne, czy mogą wywoływać dysonans, czy takie uczucie, czucia się nieswoją, można powiedzieć.
Delikatnie rzecz ujmując. Ale to jest fascynujące, że naziści nie mieli problemów z taką estetyką awangardową w momencie, czy właśnie, że nie mieli z nią problemu, bo raczej chyba sami propagowali inny styl w sztuce.
No i to też jest coś, co właściwie podobnie jak w ogóle świadomość o tym, jak getto łódzkie funkcjonowało, też nie bardzo funkcjonuje w takim społecznej świadomości, nawet wśród specjalistów, bo to traktowanie sztuki jako sztuki zdegenerowanej, ono dotyczyło sztuk plastycznych, tych, że tak powiem, tego fine art, tak, a nie projektowania graficznego. W projektowaniu graficznym, szczególnie przemysłowym, te wzorce modernistyczne, wykorzystanie fotomontażu, czy właśnie takich nawiązań do Bauhausu, czy do nawet konstruktywizmu, ono jest obecne przez długi czas, właściwie przez, można powiedzieć, że przez cały czas. I oczywiście to użycie na przykład szwabachy, ono w wielu, że tak powiem, wydawnictwach było obowiązkowe, ale też nie wszędzie. Więc jakby ten język reklamy industrialnej można traktować jako coś osobnego, gdzie ten reakcyjny modernizm, trochę bardziej konserwatywny niż projektowanie, nie wiem, awangardowe, ale to wszędzie ten język awangardy, gdy był adaptowany do reklamy, to trochę się, że tak powiem, stawał bardziej konserwatywny. Natomiast on w niemieckim projektowaniu graficznym występował cały czas i tematycznie był dozwolony, bo też te formy geometryczne, one się doskonale nadają do przedstawienia maszyn na przykład, tak? Ten koło zębate, w ogóle maszyny mają takie geometryczne formy, więc to w jakiś taki naturalny sposób było używane i właściwie nie przestało być używane mimo tego, że deklarowano, że sztuka awangardowa czy czerpiąca z awangardy jest tą sztuką zdegenerowaną.
No, estetyka awangardowa chyba pasowała do tego nowoczesnego wizerunku getta jako firmy prężnej. No dobrze, a co zostało właściwie z tego obozu pracy, który no, wytworzył mnóstwo przedmiotów? Czy są zachowane jakieś, nie wiem, ubrania, projekty? Wiadomo, co to getto, czy jakby trochę powiedziałeś, co to getto szyło, ale właśnie ciekawi mnie, co z tego zostało, z tej pracy setek chyba tysięcy osób.
No i to jest też super ciekawe zagadnienie, bo my możemy napowiedzieć, że to też jest wystawa o braku. Bo my podczas kwerendy mierzyliśmy się z tym, że te rzeczy, które były produkowane w getcie, to były w większości rzeczy codziennego użytku, które nie miały, były po prostu sprzedawane potem na rynku cywilnym w III Rzeszy, albo trafiały tak na front do żołnierzy, jeśli to były zamówienia wojskowe. One nie miały specjalnego statusu. Produkowane w getcie były po prostu ubraniami, które trafiały na rynek i tam na tym rynku one nie były brandowane tak jako wytworzone w getcie łódzkim. One były brandowane przez zamawiającej firmy. Właśnie wspomniany Triumf czy Felinę, albo dużym zamawiającym był też Neckermann, który teraz z biurem podróży czy był, a wtedy zajmował się sprzedażą wysyłkową. W związku z tym te ubrania po prostu w cyklu życia ubrań zapewne zostały gdzieś użyte, zniszczone, przetworzone i nie mieliśmy właściwie szans na znalezienie tych wytwarzanych rzeczy poza bardzo nielicznymi przykładami. Ubrania z getta, które należały do ofiar, no też większość osób, które były uwięzione w getcie, zginęło w obozach w Chełmnie, w Auschwitz, w innych obozach w Niemczech, a ci, którzy przetrwali, też używali tych ubrań. One nie zyskały takiego statusu relikwii czy quasi-relikwii, jak te słynne obozowe pasiaki. One stały się po prostu produktem, który został użyty i zużyty. I nie mamy właściwie przykładów tego typu produkcji. Mamy na przykład na wystawie, prezentujemy buty, które były wytworzone w getcie na potrzeby mieszkańców i one są absolutnie nieeleganckie. To jest buty, które mają najbardziej prostą z możliwych form, czyli są drewnianym chodakiem podbitym gumą składającym się z trzech kawałków skóry, ale te buty przetrwały też tylko i wyłącznie dlatego, że zostały ukryte w kufrze na strychu i znalezione w 2005 roku właśnie na strychu na Bałutach. Więc jakby nie ma zbyt wielu ubrań wytworzonych w getcie, ale nie należących do ofiar i my prezentowaliśmy to, co udało się nam znaleźć, czyli coś, co zostało znalezione przez przypadek, albo coś, co zostało wyrzucone jako bezwartościowe. I tutaj mówię o tych, o należących do ofiar zamordowanych w Chełmnie szczątkach ich własności, które prezentujemy też na wystawie w ostatniej sali. W związku z tym wystawa jest wystawą o braku, bo nie mamy tych przedmiotów, natomiast mamy reprezentację tych produkowanych przedmiotów w takiej bardzo pozytywnej, propagandowej czy reklamowej formie.
A wiadomo coś o tych osobach, które pracowały w getcie, to byli rzemieślnicy, czy oni mieli jakieś, nie wiem, pole do jakiejś swojej kreatywności, jakoś mogli się, hasło realizować, to jest dosyć absurdalne, no ale ciekawią mnie jakieś ich warunki pracy i tego, jak się w tym getcie żyło.
Praca w getcie była szansą na przetrwanie w bardzo dosłowny sposób, bo tylko osoby, od pewnego momentu tylko osoby pracujące miały szansę na ciepły posiłek, czyli taką ciepłą zupę, którą wydawano właśnie w zakładach pracy. W związku z tym praca była szansą na przetrwanie, no i też ta pensja, którą otrzymywano, umożliwiała wykup tak racji żywnościowych, które otrzymywano jakby na kartkach czy przydziałach talonach. Więc to była jedyna możliwość i pracę starano się uzyskać, nawet jeśli nie do końca posiadano do niej kompetencje. Oczywiście w getcie łódzkim pracowali też robotnicy, którzy mieli doświadczenie w tej pracy tekstylnej czy projektowaniu, natomiast to nie zawsze było tak, że te osoby wykształcone czy posiadające umiejętności pracowały na danym stanowisku, bo też często było tak, że ta praca była załatwiana po znajomości. W getcie funkcjonowało pojęcie protekcji, czyli po prostu formy korupcji, która po prostu starano się załatwić jak najlepszą pracę, jak najlepszy przydział. Natomiast ludzie rzeczywiście pracując w tych zakładach, często też tworzyli rzeczy, można powiedzieć, na własny użytek, rodzaj pamiątek, takich suwenirów, i to też prezentujemy na wykładzie. To są na przykład papierośnice zdobione motywami getta, broszki, w których właśnie stylizowane, co bardzo ciekawe, na karty żywnościowe, czyli taki właściwie rzecz, która była taki, pozwalała w getcie przeżyć. Ale też na przykład tworzono broszki z monet, więc pokazujemy też tą potrzebę tworzenia rzeczy ładnych, czy tworzenia biżuterii, czy jakichś form reprezentowania poprzez ubiór siebie, czy walki o godność poprzez ubiór, czy akcesoria jakieś właśnie a la biżuteryjne, tak? No bo broszka w kształcie, pamiątkowa broszka w kształcie karty żywnościowej też wydawać się może współczesnemu odbiorcy dość upiornym przedmiotem.
No właśnie, godność. Tutaj otwiera się pytanie, czy w getcie łódzkim były jakieś formy oporu? No bo wspomniałeś o Chaimie Rumkowskim. On bardzo wierzył, że współpraca z nazistami umożliwi przetrwanie getta, ale na wystawie prezentujecie też pewne inne narracje jakby na ten temat.
Tak, no ważne było, bo to nie jest wystawa o produkcji w getcie, tak? My staraliśmy się pokazać na dużej przestrzeni przy pomocy wielu obiektów, ale mimo wszystko jednak byliśmy ograniczeni, tak, miejscem i też wypornością widzów, więc staraliśmy się pokazać jak najwięcej przejawów nie tylko produkcji, ale też użycia mody, czy znaczenia ubrań w getcie ogólnie. W związku z tym z jednej strony pokazujemy produkcję w getcie, ale z drugiej strony też pokazujemy w jaki sposób osoby uwięzione w getcie wykorzystywały też ubrania jako sposób, tak, dbania o własną godność, nie sprzeciwienia się wpisaniu w tą kategorię ofiary. W związku z tym też pokazujemy zdjęcia prywatne wykonywane przez fotografów żydowskich fotografów Mendla Grossmana i Henryka Rossa, prezentujące ich przyjaciół, znajomych, oni oboje byli sionistami, należeli do grup sionistycznych. W związku z tym pokazujemy właśnie zdjęcia, w których te ubrania czy reprezentacja samego siebie jest istotna, pokazując, że no, to ubranie było ważnym elementem indywidualnych strategii oporu. Poza tym artystka Zuzanna Herzberg zaprezentowała swoją pracę, w której przy pomocy sztandarów uszytych przez siebie przywraca pamięć o należących do komunistycznej organizacji bohaterkach, bo w getcie te strategie oporu były też związane z nie tylko z właśnie ubieraniem się, tak, walką o własną godność, ale też nie wszyscy zgadzali się z tą strategią Rumkowskiego, nie wszyscy zgadzali się na współpracę czy tworzenie produktów na potrzeby na przykład niemieckiej armii. W związku z tym w getcie oczywiście miały miejsce też strajki, protesty, niszczono czy tworzono produkty w sposób taki, by były złej jakości. W związku z tym też staraliśmy się pokazać jak najszersze spektrum tych związanych z ubiorem, czy z modą, czy z właśnie takimi nawet też zjawiskami związanymi z ich produkcją, czyli tym upiornym recyklingiem zjawisk.
Tak, to co jakby też ożywia tą wystawę i jakby ją aktualizuje do współczesnych czasów, to ta współpraca z żyjącymi, współczesnymi artystkami, artystami. Kogo poza Zuzą Herzberg postanowiliście zaprosić i co w zasadzie te osoby dodają do tej wystawy?
Tak, to może ja zacznę odpowiedzieć od tej drugiej części pytania. Dlaczego zdecydowaliśmy się na zaproszenie artystów? Dlaczego ta wystawa ma taki charakter, jaki ma i jakie to ma dla nas, miało dla nas znaczenie? No więc wydawało nam się od samego początku, że my nie chcemy, znaczy nie wydawało, byliśmy pewni, że nie chcemy robić takiej typowej wystawy historycznej. Wystawy historycznej, która byłaby właśnie nadmiernie dydaktyczna czy przytłaczająca, bo często wystawy takie typowo historyczne właśnie przytłaczają ogromną informacji, tekstu do czytania, ale właśnie także tą swoją jednostronnością czy dydaktyzmem. I to się szczególnie tyczy wystaw związanych z Zagładą, w których mamy do czynienia z swoistym dekorum, tak, z zasadą stosowności dotyczącą tego, jak coś możemy pokazywać i w ogóle co możemy pokazywać. Możemy mówić o pewnej sakralizacji też związanej z tematem Zagłady i pamięcią Holokaust. A połączenie wystawy historycznej z pracami współczesnych artystów daje szereg możliwości i otwiera perspektywy niedostępne konwencjonalnym wystawom. Ten język metafory, czy sugestii, czy wizualnego dialogu, którym posługiwali się artyści, tworząc jeszcze w przypadku naszej wystawy większość prac na zamówienie, czyli bezpośrednio dialogując, czy odnosząc się do tematu łódzkiego getta, to daje właśnie możliwość połączenia historii ze współczesnością, co było dla nas ważne, ale także otwiera potencjał interpretacyjny, tak? Bo też oddaje interpretacyjną sprawczość widzkom i widzom, którzy dzięki temu, że widzą te prace, mogą, które posługują się tym językiem właśnie metafory czy sugestii, no mogą tworzyć własne sensy, mogą na własny sposób interpretować też tą historię, którą my opowiadamy, czy dopowiadać sobie pewne rzeczy, których my mogliśmy też nawet, o których mogliśmy nie pomyśleć czy nie zauważyć. W związku z tym to było dla nas niezwykle ważne. No i wystawę otwiera praca Małgorzaty Markiewicz, która składa się z trzech części. Jest to opleciony filcem drut kolczasty, a także cytat z Szekspira, zmieniony przez artystkę, i trzecia część pracy, która jest swoistą ikoną. Tak? I ta praca ma mówić, znaczy mówi o tym, że te ubrania czy tkanina pełni funkcję taką ochronną, czy w jakiś sposób wobec przemocy, której symbolem jest ten drut kolczasty. Drut kolczasty, który też jest symbolem getta, bo getto nie było tak jak getto warszawskie, getto łódzkie nie było tak jak getto warszawskie otoczone murem, ale właśnie drutem kolczastym. Ale artystka nawiązuje tu do getta, ale właśnie pokazuje szerszą perspektywę i zastępuje w cytatu z Kupca Weneckiego zastępuje słowo Żyd trzema iksami, które właśnie ma pokazywać, że to mówić o uniwersalnej godności ludzkiego ciała, a nie tylko odnosić się tutaj do Żydów, ale też ogólnie do cierpienia i do kwestii współczesnych, bo ta trzecia część tej pracy to są ubrania, które artystka otrzymała od palestyńskich uchodźców i które włącza w tą swoją pracę. I to było dla nas szczególnie ważne, żeby ta praca właśnie otwierała tą wystawę, bo moment, w którym ją robiliśmy, to jest też czas, w którym ta pamięć Holokaustu no, bardzo się zmienia, ale też była używana w sposób, który dla nas był niekomfortowy. Tak? Czyli można powiedzieć, że pamięć Holokaustu to jest takie angielskie pojęcie weaponization, które można pewnie przetłumaczyć jako używanie w sposób jakiś wrogi, tak, po to, żeby i ta pamięć Holokaustu była używana przez państwo Izrael do uciszania krytyków ludobójstwa w Gazie. W związku z tym, no my nie chcieliśmy popadać w coś, co Hanka Grupińska nazywała luksusem muzealnego empatyzowania i chcieliśmy też zaznaczyć, że no, mamy świadomość tego, co się dzieje, że ta nasza wystawa mówi o ważnych rzeczach, ale ona nie może być, nie powinna być używana jako no, narzędzie do usprawiedliwiania ludobójstwa, czy też chcieliśmy pokazać, że to, co, że mamy świadomość, że to się dzieje, tak, i że żeby ta wystawa nie była kolejnym narzędziem, ale po prostu sposobem na opowiedzenie ważnej historii właśnie poza tym kontekstem politycznym współczesnym, właśnie rozbrajając tą narrację, w której używa się pamięci zagłady do tego, by krytykować tych, którzy widzą to i nazywają bezpośrednio to, co się dzieje w Gazie.
No, wydaje mi się, że też praca Witka Orskiego uspółcześnia waszą narrację.
Zdecydowanie. Tutaj właściwie każda praca uspółcześnia tą kwestię użycia ubrań w getcie, ale też generalnie mówi o pewnych wzorcach, które cały czas obowiązują czy powtarzają się. Bo mamy pracę Witka Orskiego właśnie, który dialoguje z reklamą Łodzi jako miejsca produkcji właśnie tekstylnej, tworząc swoisty brand taki, który streetwearowy brand i przerabia logo, taki rodzaj loga, który pojawił się w gazecie Litzmannstadt Zeitung, czyli Litzmannstadt Stadtarbeit na Stadtarbeit, czyli zamiast pracy, i tworzy taki rodzaj takiej związanej właśnie z takim hasłami trochę kojarzącymi się z tym slow life, rodzaj brandu, pokazując to, że odwołuje się bezpośrednio do tego, co dzieje się na globalnym południu i wskazuje na tą niewidoczną pracę, często właśnie niewolniczą czy wręcz przymusową, która kryje się za współczesną produkcją ubrań. Błażej Wolsztynowicz i Agnieszka Wach odwoływali się do swojej pracy, czy inspirowali się zdjęciem Waltera Genewajna, czyli niemieckiego urzędnika, fotoamatora, który robił zdjęcia w getcie i w okolicy, tak? Inspirując się zdjęciem, które przedstawia przetwarzanie ubrań, czy sortowanie ubrań należących do ofiar zamordowanych w Chełmie, stworzyli rodzaj takich prac właśnie w technice, co też było dla nas super ważne, w technice tkaniny patchworku, taki rodzaj kilimów, w których właśnie problematyzowali kwestie współczesnego recyklingu, czy właśnie takiego, można powiedzieć, kryjącego się za tym recyklingiem greenwashingu. W związku z tym tu też znowu mamy pracę, która odwołuje się do współczesnych zjawisk w modzie. Praca Pawła Żukowskiego, który w znalezionych zupełnie przez przypadek, przez jego znajomą, tasiemkach wytworzonych w Litzmannstadt, nie w getcie, ale w firmie, która działała w czasie wojny w Łodzi, stworzył takie też rodzaj metek, inspirując się pracami graficznymi, czy właśnie takimi przedmiotami należącymi do ofiar, w których pojawia się ten motyw getta łódzkiego, czy getta Litzmannstadt, więc tu też odniósł się do, przy użyciu tych nitek do z jednej strony właśnie produkcji w getcie, ale też tworząc taką zastępczą trochę metkę, czy logo produkcji odzieżowej, ale też odnosi się do kwestii pracy pamięci związanej z tymi przedmiotami, które często mają taki podrzędny status i mogą nas, że tak powiem, wokół nas dalej mogą się znajdować, tak? I mogą zostać znalezione przez przypadek i ta praca właśnie w świetny sposób użytkuje właściwie, można powiedzieć, coś, co z jednej strony jest trochę, nie jest zabytkiem, ale ma taki, ale jest stamtąd i wtedy, po to, żeby zaktualizować nasze sposób postrzegania produkcji w getcie, który nie był do tej pory dostrzegany w takim społecznym, publicznym dyskursie. Mamy też pracę kończącą wystawę, pracę Pauliny Buźniak, która odnosi się bezpośrednio do książki Karoliny. Była inspirowana książką Karoliny i złożona z chustek, takich modelowanych na manekinach, usztywnionych chustek, odnosi się do już ostatniego etapu zagłady, tak? Bo to były chustki, które były noszone przez kobiety w obozach koncentracyjnych. No i ostatnia praca i wątek też, na którym nam zależało, to jest praca Ona akurat znajduje się w drugiej sali, ale praca, która odnosi się do też mało czy mniej znanego, można powiedzieć, epizodu, czy nie tyle epizodu, co istnienia w ramach getta obozu romskiego, tak, nazywanego właśnie obozem cygańskim. I w getcie przez parę miesięcy w tragicznych warunkach, zupełnie oddzieleni od reszty, zostali umieszczeni Romowie i Sinti z Burgerlandu, 5000 osób. Niestety warunki, które tam panowały, bardzo szybko sprawiły, że wybuchła tam epidemia tyfusu i wszyscy zostali po paru miesiącach deportowani do obozów w Chełmie. I praca Krzysztofa Gira, dwie prace Krzysztofa Gira odnoszą się właśnie do kwestii tego, można powiedzieć, bardziej zapomnianej zagłady Romów, też wykorzystując taką to ikonografię, nawiązując do tych takich kolonialnych obrazów XIX-wiecznych z jednej strony, w przypadku portretu właśnie cyganki z kartą śmierci, wykorzystując tą ikonografię, ale też właśnie odwołując się do na poziomie tych atrybutów, które ta cyganka, wróżka posiada, no przypomina o tragedii, która spotkała Rom.
Wspomniałeś na samym początku, że ta wystawa, ona jakoś się inspiruje zmieniającym się dyskursem o zagładzie. Wspomniałeś o końcu narracji świadka. Nie jest to też wystawa konserwatywna historycznie, więc tak podsumowując, jakbyś określił stawkę tej wystawy? Co wy chcecie przez tą wystawę powiedzieć, czy może zmienić jakby w myśleniu o łódzkim getcie, czy może, nie wiem, o zakładzie? Jaka tu jest ambicja taka?
Myślę, że tutaj jest kilka rzeczy, o których myślę, że warto powiedzieć i które można byłoby uznać za stawkę, czy na kilku poziomach ta stawka się rozgrywa. Z jednej strony chcieliśmy opowiedzieć mało znaną, czy praktycznie nieznaną, nieistniejącą w społecznej świadomości historię getta łódzkiego i produkcji w nim, tego jak to wyglądało, w jaki sposób getto funkcjonowało. Chcieliśmy też odejść od takiej sakralizującej narracji związanej z Holokaustem. Chcieliśmy pokazać inną perspektywę, w której na którą do tej pory nie było miejsca, tak? Czyli te materiały, szczególnie te materiały, powiedzmy, brandingowe, tak? Czy propagandowe, ukazujące getto w pozytywnym świetle, one nie pasowały do dekorum zagłady, do sposobu, w jaki zagładę reprezentowano, w związku z tym nie były wykorzystywane. One leżały w archiwach i nie bardzo wiadomo było, co z nimi zrobić, tak? A one też pokazują ważny aspekt, bo można je widzieć nie tylko jako dokument pokazujący współpracę na jakimś poziomie uwięzionych w getcie Żydów i wykorzystywanych do pracy przymusowej z inicjatywy trochę też po prostu żydowskiej administracji, ale można je widzieć jako narzędzie, które miało za zadanie umożliwić gettu jak najdłuższe przetrwanie. I to w dokumentach jest potwierdzone, że dzięki tym dokumentom też getto przetrwało dłużej. Więc możemy widzieć te dokumenty jako narzędzie sprawczości ofiar. Tak? Więc chcieliśmy też pokazać, że tą produkcję można widzieć po prostu bardziej wielowymiarowo, jako oddając też sprawczość ofiarom, tak? Bo z jednej strony oczywiście była to opresja, ale z drugiej strony było to próba przetrwania i nie mówienie o tym też jakby sprawia, że ten obraz zagłady jest po prostu niejednowymiarowy, ale nie ma tego wymiaru, który de facto sprawia, że często postrzegało się ofiary jako właśnie te baranki idące na rzeź, tak? A nie jako próbujące, często sięgając do takich, no, wydawałoby nam się nie oporu zbrojnego, ale strategii związanych z, no, kapitalistycznych, czy związanych z wyzyskiem, próbując jakoś z dostępnymi środkami o to przetrwanie walczyć. Chcieliśmy też oczywiście pokazać rolę i znaczenie ubrań, które do tej pory, no, były pomijane albo używane. Nie mówiono o sprawczości przedmiotów, ale raczej używano ich do przedstawienia na przykład skali zagłady. Tak? I tego też chcieliśmy uniknąć. I to ostatnia sala, w której dzięki temu, że w Muzeum w Żabikowie, w filia Muzeum w Żabikowie, czyli Muzeum w Chełmie nad Nerem, udostępniło nam przedmioty, które zostały znalezione podczas wykopalisk, należące do ofiar, one są prezentowane w zupełnie inny sposób, tak? Bo nie chcieliśmy pokazywać przedmiotów, które tak jak na przykład w Auschwitz, w masie, tak? W takiej pokazującej skalę, ale nie indywidualność, za przeproszeniem, kupie. Chcieliśmy pokazać i staraliśmy się każdy przedmiot pokazać osobno. I tutaj Karolina napisała bardzo przejmujące, takie bliskie opisy tych przedmiotów, na tyle, na ile można było o tych przedmiotach coś powiedzieć. I każdy jeden przedmiot jest wyodrębniony i pokazany, tak, w gablotce pod szkłem, właśnie dlatego, i opisany indywidualnie na tyle, na ile to możliwe, bo chcieliśmy też pokazać właśnie tą indywidualną perspektywę jak najbliżej się da. Oczywiście nie w jakikolwiek sposób, żeby oglądający próbowali, nie wiem, wyobrazić sobie cierpienie ofiar, bo to jest niewyobrażalne, ale jak najbardziej zbliżyć się albo pomyśleć o motywacjach osób, które często z jedną walizką, tak, podróżowały w nieznane, a niektórzy wiedzieli, jaki los ich czeka, i wybierali akurat te przedmioty, te konkretne przedmioty ze sobą jako ważne, jako istotne. W związku z tym, no, tutaj stawka jest, można powiedzieć, z jednej strony dotyczy zmian w dyskursie, mówieniu o zagładzie, czy generalnie związanych z humanistyką i pokazanie ważności tematów do tej pory w mniejszym stopniu prezentowanych, no, ale też chcieliśmy pokazać pewną społeczną, znaczy pewną pokazać i stworzyć pewną świadomość też tego, jak getto funkcjonowało, bo to funkcjonowanie tego getta w ten sposób jest wyjątkowe. Ta produkcja, ta skala produkcji, stworzenie z getta wielkiego obozu pracy właściwie, no, ona nie miała miejsca w żadnym innym getcie. W związku z tym to jest wyjątkowa historia, ale też, no, sprawczość rzeczy tutaj i też to antropologiczne podejście do rzeczy było dla nas ważne i bliskie. I też, no, dzięki pracom artystów możliwość tej współczesnej aktualizacji i pokazania, że pewne zjawiska dalej się dzieją, tak, związane z pracą przymusową, czy w ogóle pracą, systemem mody, tak, na globalnym południu. Więc, no, tutaj wątków jest wiele, tak? No, my podzieliliśmy tą wystawę, można powiedzieć, na taki cykl życia ubrań w jakiś sposób, czy wykorzystywania tych ubrań. Natomiast, no, tutaj też mamy do czynienia z takim, no, wielowątkową narracją mimo wszystko, bo pokazujący i te strategie przetrwania indywidualne, no, i strategię przyjętą przetrwania całego getta, które pozostawały często w sprzeczności, tak? Bo wydajna produkcja miała zapewnić przetrwanie gettu, ale też wiązała się z oporem. W związku z tym też, no, pokazywaliśmy tą, staraliśmy się pokazać jak najbardziej wielowymiarową tą historię, po to, żeby też odbiorcy mogli, no, zastanowić się nad funkcjonowaniem getta, ale też nad swoim postrzeganiem zagłady, tak? Swoją pamięcią zagłady, którą posiadają, która, no, w większości przypadków jest całkowicie odmienna i bardzo zawężona do tego, do pamięci związanej z obozami koncentracyjnymi, czy pamięci getta warszawskiego, jego funkcjonowania zupełnie innego niż getto łódzkie. Więc no, z tych zwrotów od osób oglądających dowiedzieliśmy się też, że to są zupełnie nowe dla nich tematy, zupełnie zaskakujące często. No nie wiem, jak też dla ciebie, jak ty też odbierałeś tą wystawę, czy to oprócz tego, że tematyka była nowa, czy też te rzeczy były w jakiś sposób dla ciebie, te obiekty były dla ciebie jakoś problematyczne czy szokujące, bo to też dla mnie jako kuratora byłoby, czy dla nas jako kuratorów byłoby super ciekawe.
No szokujące nie powiedziałabym, ale na pewno momentami poruszające, szczególnie ta ostatnia sala, taka emocjonalnie trudna, no bo tam faktycznie człowiek zderza się z indywidualnymi jakimiś mikrohistoriami, a nie z tą bezimienną kupą rzeczy, która no też robi wrażenie, ale trochę inne. Paweł, musimy kończyć. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zaprosić osoby słuchające, żeby same się skonfrontowały z tą wystawą, pojechały do Łodzi, poznały historię getta łódzkiego i zastanowiły się nad tym, jakie obrazy mają, kiedy pojawia im się w głowie hasło zagłada. No, jest to temat ciężki, sam raz na koniec lata. Ale wystawa trwa, przypomnę, jeszcze do końca roku, a nawet skończy się dopiero w lutym 2026 roku, więc myślę, że jest jeszcze sporo okazji, żeby odwiedzić Łódź i Centralne Muzeum Włókiennictwa. Paweł, dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Również bardzo dziękuję.
Osoby słuchające, zapraszam za 2 tygodnie na kolejny odcinek Godziny Szumu. Myślę, że tym razem w trochę innych klimatach pójdziemy bardziej w stronę feminizmu, ale to tyle na dzisiaj. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazyn-szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!